Zaczęliśmy na początku roku, pamiętam, z Tomkiem. Postanowiliśmy, że będziemy ten cykl z dziejów apostolskich będziemy realizowali. Staraliśmy to zrobić jak najbardziej sumiennie i rzetelnie. I przykładaliśmy do tego naprawdę bardzo dużą uwagę, do każdego z tych aspektów, które poruszaliśmy, szczególnie w dziejach apostolskich, właśnie w tym wersecie 42 rozdziale. Możemy sobie go otworzyć na początek, tak? Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 42 werset. Tutaj tylko sprawdzę, żeby się nie zamknęło. Okay. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 42 werset. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. I bardzo byśmy chcieli, żeby ten werset, kiedy każdy z nas sobie pomyśli o roku 2023 i Kościele Zielonoświątkowym w Starogardzie Gdańskim, żeby to był pierwszy werset, który wam przychodzi do głowy. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Zanim przejdziemy do tego ostatniego już punktu w tym wersecie, tak? Króciutko postanowiłem, ponieważ było to już jakiś czas temu. To działa? Nie działa? Oj, Adam. A jest. Króciutko przypomnimy sobie. Znaczy w ogóle wiecie co, no. Fajnej jakości obraz jest, no nie? Dzisiaj. Ktoś zwrócił na to uwagę? Zwrócił ktoś na to uwagę? Słuchajcie, no co za jakość, nie? Jakość ma znaczenie, prawda? Jak nie ma żadnych kropek, jak literki są wyraźne, pomimo tego, że na dworze jest światło i tak dalej. No, Pan Bóg nam błogosławi, słuchajcie, i porusza serca różnych ludzi, którzy, że tak powiem, chcą coś dołożyć od siebie, chcą coś dać od siebie. I tak samo mamy z nowym rzutnikiem teraz, tak? Który wisi nam teraz i będzie nam służył. Powiem tak, że ten rzutnik też jest z zamiarem kupiony, taki rozwoju dalszego. Porozmawialiśmy właśnie z Tomkiem. Parametry tego rzutnika, może wydać tą wersję, to śmieszny trochę temat na kazanie, ale pozwolę sobie poruszyć teraz to. To jest 8,5 metra przekątnej, tak? Także będziemy mogli sobie, jak będziemy mieli ładną, dużą salę, będziemy mogli wyświetlić fajnie sobie film, czy na dużej powierzchni fajny ekran. Także ja się nie mogę przyzwyczaić, jak na to patrzę, słuchajcie. Wy będziecie więcej, bo ja stoję tyłem. No nie? W każdym razie, pierwszą częścią w tym wersecie jest to, że trwali oni w nauce apostołów, tak? I tak krótko przypominając sobie, co to była ta nauka apostolska, powiedzieliśmy sobie, że to było nauczanie ludzi oparte na doświadczeniu przebywania z Jezusem, tak? Apostołów, którzy na co dzień przebywali z Jezusem Chrystusem, albo go doświadczyli w ponadnaturalny sposób i opowiadali o tym, czego on ich nauczył, tak? Wiemy dobrze, że apostołowie w Nowym Testamencie nie mieli Nowego Testamentu, tak? Mieli tylko Stary Testament. I to też najczęściej on był w kawałkach, w zależności jaka synagoga miała jakie księgi, tak? To, bo nie było w komplecie. To wszystko było pisane w zwojach, każda księga osobno. Nie było to tak ładnie poukładane, jak teraz mamy też do tego wszystkiego. W każdym razie wszystko to, co apostołowie głosili, było oparte na doświadczeniu przebywania z Chrystusem. Drugą rzeczą, to co głosili, było oparte na mocy Ducha Świętego, tak? Duch Święty wstąpił, napełnił Kościół, tak? I to, co głosili apostołowie, to nie było tylko puste słowa, ale to były słowa wypowiadane z mocą Ducha Świętego. I trzeci punkt taki, co to ta nauka apostolska, to jest nauczanie oparte na poznaniu i zrozumieniu Bożego Słowa. Tak, bardzo często czytamy w Nowym Testamencie apostołów, którzy odwołują się nawet do ksiąg Starego Testamentu. Tak? To nie było tak, że Stary Testament przestał istnieć. Tak? Oni odwoływali się, cytowali te wersety. Tak? Oni znali to słowo, chcieli je znać jeszcze lepiej niż nawet wcześniej, zanim Duch Święty został wylany na nich. Tak? Także są to bardzo ważne aspekty. Krótko, że trwali we wspólnocie. Tak? I doszliśmy do wniosku, że mamy wspólnego Ojca, tak? Czyli jesteśmy braćmi i siostrami. Tak, to był ten cykl, kiedy mówiliśmy o tym, jak bardzo blisko siebie powinniśmy być, jak bracia i siostry. Kiedy mówimy bracie Tomku, bracie Karolu, tak, to bracie, tak, to jest naprawdę ma znaczyć bracie, tak? Nie tylko pusty slogan chrześcijański, który gdzieś tam jest wypowiadany od dekad w kościele, bracie, siostro i tak dalej, tylko naprawdę ten brat jest twoim bratem, ta siostra jest twoją siostrą w Panu. Amen?
Amen.
I do tego wszystkiego druga rzecz taka, która u rodzeństwa bardzo różnie czasami bywa. My mamy być kochającym się rodzeństwem. Tak? Kto ma brata lub siostrę takiego rodzonego, rodzoną, tak? Wie doskonale, że z tym kochaniem się to bywa różnie, tak? Są różne sytuacje w życiu. Czasami ktoś komuś stanie na odcisk, czasami ktoś coś źle odpowie, zły humor i tak dalej, tak? Słowo Boże mówi, że po tym poznają, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Nie miłość do Pana Boga, tylko wzajemną do siebie nawzajem. To miłość, ta miłość będzie naszą cechą taką wspólną, tak? Która sprawia, że ludzie poznają w nas uczniów Jezusa Chrystusa. Zobaczą, że ci ludzie żyją inaczej. Wchodzę do tego kościoła, tam jest coś innego. Tam jest naprawdę coś innego. Ci ludzie, jak ze sobą rozmawiają, jak ze sobą żyją, jak oni się spotykają, jak rozmawiają, jak dzielą się ze sobą w smutku i w radości. I to zmierza do trzeciego punktu, że właśnie nasza miłość ma być widoczna. Taki bardzo prosty aspekt, to z tego, że mówimy do kogoś kocham cię, tak? Bo nam można powiedzieć 1000 razy kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, ale co to znaczy tak naprawdę? Ta miłość ma być widoczna w naszych czynach każdego dnia, tak? Oprócz tego, że to mówimy, my to robimy. My tą miłością żyjemy i za przykładem Jezusa Chrystusa, który tak bardzo nas umiłował, słuchajcie, że przelał swoją krew za każdego z nas. Oddał swoje życie. Wiecie, czasami są różne takie historie wojenne, się słyszy, tak? Albo jakieś takie, jakiś katastrof, tak? Że ktoś oddał życie za kogoś, tak? Że ktoś zasłonił kogoś swoim ciałem na przykład, tak? Gdzieś w pewnej książce kiedyś czytałem, że podczas misji w Afganistanie jeden żołnierz rzucił się na granat, tak, żeby ten wybuch wybuchnął na niego, ale żeby jego kolegów z oddziału, żeby oni ocaleli, tak? Poświęcił swoje życie. I pisze się o takich ludziach książki, tak? Bo uratowali kilka osób na dobrą sprawę na parę chwil, bo być może taki żołnierz dał im może kolejnych 20, 30, 40, 50 lat życia, kto wie, tak? Może krócej, może dłużej. Jezus Chrystus umarł za nas wszystkich. Tak? Tą bombę, która miała wybuchnąć, prawda? On przykrył swoim ciałem. Ta krew została przelana na krzyżu za mnie i za ciebie, za każdego z nas, słuchajcie. I to jest najwspanialsza nowina, jaka mogła być kiedykolwiek ogłoszona tutaj na tej ziemi. I On to zrobił w taki sposób, że wszyscy to widzieli. Wszedł do Jerozolimy, tam został skazany, tam został biczowany, tam został ukrzyżowany, pochowany w grobie, ale zmartwychwstał, słuchajcie. To było widoczne. Ukazywał się świadkom, ukazywał się ludziom później, tak? Wiemy doskonale, że On żyje. I ten czyn miłości, który nam okazał, był widoczny. I tak samo my. Tak samo my, słuchajcie, powinniśmy tą miłość sobie okazywać. I potem dalej mieliśmy też o łamaniu chleba, tak? I tutaj, wiecie, o łamaniu chleba to można było dużo też mówić, prawda? Tomek bardzo fajne, pamiętam, kazanie też powiedział na ten temat. Ja trochę starałem się jeszcze dopowiedzieć do tego wszystkiego. Niemniej jednak temat jest bardzo obszerny. Z tego, co ja mówiłem, tak, to takie 3 punkty odnośnie samej tej wieczerzy i tego łamania tego chleba, tak, w którym trwali ci pierwsi chrześcijanie, że wspólna wieczerza wiąże się z chęcią spędzania razem czasu. Tak? My musimy chcieć przystąpić wspólnie, razem, jako Kościół do tej wieczerzy. Musimy chcieć być razem, chcieć łamać ten chleb, pić z tego kielicha, tak? Na pamiątkę tego, co Chrystus dla nas uczynił. To nie będzie miało żadnej mocy, jeśli każdy z nas będzie traktował to jako taki, słuchajcie, taki czyn, jak każdy inny, jak mycie zębów z rana, tak? Automatyczne. Tak? Albo tak jak kiedyś gdzieś też czytałem, wiecie, jak się ludzie przyzwyczajają do pewnych, wchodzą w rutynę pewnych sytuacji, prawda? Jest takie zjawisko, które sprawia, że tak jakby nasz mózg przestaje rejestrować już pewne rzeczy, tak? Daję często taki przykład, był bardzo fajny podany w tych badaniach, że na przykład jeżdżenie samochodem do pracy. Ktoś ma na przykład 2-3 km, 4, czasami 10 km. No jak idziemy pierwszy raz, ktoś nas zatrudnił, jedziemy pierwszy raz, bardzo uważamy na każdym skrzyżowaniu, na każdych światłach, na każdy znak drogowy, na każdego pieszego, który wchodzi, schodzi z drogi, prawda, i tak dalej. Mija pierwszy dzień, drugi, trzeci tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, 3, 5 miesięcy, tak? Ile z nas osób może teraz przypomnieć sobie, w zeszły czwartek, jak jechaliście do pracy, ile czerwonych światł mieliście po drodze? Mózg już tego nie rejestruje, tak? A to jest bardzo taka, słuchajcie, informacja. I Wiecie, że to nie jest coś takiego, tak? Nasz mózg musi to bardzo dobrze zarejestrować, bo teraz jest czas, kiedy gromadzi się Kościół i będziemy wspólnie, razem spożywali pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Pamiątkę tego, co Chrystus dla nas uczynił, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, umierając za nas na krzyżu. I to jest coś wspaniałego, dlatego że wino symbolizuje Jego krew, która została za nas przelana, a chleb jest ciałem Chrystusa. I powiedzieliśmy nawet więcej sobie troszeczkę, pamiętam o tym, że ciałem Chrystusa jest Jego Kościół też, tak? Czyli my powinniśmy być jak ten chleb, wspólnie, razem, nieodłączni, nie... Tam, wiecie, jak mamy jeden kawałek chleba, bochenek chleba, tak ciężko nam wysegregować w nim poszczególne kawałki, prawda? Ty jesteś tutaj Tomek, ty tutaj jesteś, tak? Janek, ty jesteś tym kawałkiem tutaj z tej strony, prawda? Jeżeli ten chleb jest złączony razem, tak? I go rwiemy, to słuchajcie, to jest taka jedna całość tak naprawdę, tak? I my tak samo jako Kościół powinniśmy właśnie funkcjonować. I przechodzimy do ostatniego. Modlitwa. Tak jak wspomniałem kiedyś na początku samym, te cztery filary zawsze mi się kojarzyły właśnie z takim stołem, tak? Stół, taki obraz nadrzuciłem, chyba kiedyś wam pokazałem. Stół ma cztery nogi, tak? Oczywiście są takie na trzech nogach, tak? Zdarzają się. Ale taki klasyczny stół w takim polskim gospodarstwie domowym, tak? Drewniany, cztery nogi, tak? I wiecie, kiedy utniemy jedną nogę z tego stołu, tak? No to ten stół dość mocno traci na wartości. Podejrzewam, że jeszcze na jakimś rogu tego stołu, jakby tak matematycznie dobrze obliczyć wszystko, prawda? Kąty nachylenia, wagę, przeciwwagę i tak dalej, no to można by było jeszcze jakąś zupę zjeść, tak? Ale w momencie, kiedy ktoś tylko dotknie ten narożnik z brakującą nogą, to ta zupa nam poleci 4 metry do góry, prawda? Także te cztery filary, o których mowa jest tutaj w Dziejach Apostolskich, to są jak takie cztery nogi u stołu, tak? Te wszystkie cztery są wspólnie potrzebne. One są ze sobą połączone. To nie jest tak, że jedno może istnieć bez drugiego, bo nawet prosto sobie tak jakby analizując, tak, jeżeli wytniemy, cofniemy się do tego wersetu, tak, jeżeli wytniemy sobie którąkolwiek z tych rzeczy z tego wersetu, słuchajcie, to czy nie macie wrażenia, że czegoś będzie tu brakowało? Jakikolwiek aspekt. Jak wytniemy łamanie chleba, tak, to pierwsze nasze pytanie, my polscy chrześcijanie, a co z wieczerzą? To was wieczerze się nie spożywa w kościele, tak? Co się dzieje z kościołem, kiedy nie ma modlitwy? Może być wszystko super, może być nauka apostolska. Słuchajcie, najlepsi nauczyciele z całego świata ściągani. Może być wspólnota, mieć świetny czas, organizujemy sobie fajne wypady, grille, wyjazdy wspólne, chodzimy razem po górach, kąpiemy się razem w morzu, robimy wszystko razem. Możemy to mieć, możemy łamać i chleb, ale co z tego, jak nie ma w naszym życiu modlitwy? To wszystko jest ze sobą połączone i dlatego modlitwa jest też tak bardzo na równi istotna z każdą inną tutaj rzeczą, która jest wymieniona w tym wersecie. I Kościół, jeżeli myślimy o zdrowym Kościele, jeżeli myślimy o Kościele, który się rozwija prężnie, jeżeli myślimy o Królestwie Bożym, które poszerza swoje granice tutaj w Starogardzie Gdańskim, tak, to musimy przyjąć do wiadomości to, że te cztery rzeczy, te cztery filary są nam po prostu, słuchajcie, niezbędne. I tak, przepraszam, nie w tą stronę, Adam mnie pouczał, że muszę w tamtą stronę klikać. Lubię tak czasami zerknąć, tak żeby sobie odświeżyć, tak? I co normalnie takie świeckie książki, encyklopedie, Wikipedie i tak dalej mówią na temat pewnych wersetów, prawda? Na temat pewnych słów, a raczej ich znaczenia. Tak, no więc wbiłem sobie wczoraj słowo modlitwa do Wikipedii, prawda? Oczywiście modlitwa była sklasyfikowana na przeróżne wyznania jakieś religijne, tak? W hinduizmie coś tam oznacza i tak dalej, ale przejechałem w dół i znalazłem modlitwę w chrześcijaństwie, tak? No i takie fajnie, tak było to napisane. W chrześcijaństwie modlitwa jest rozmową z Bogiem, zwróceniem się do Niego w prośbie, dziękczynieniu czy uwielbieniu. Ktokolwiek to napisał, napisał to bardzo ładnie, tak? Można by powiedzieć, że w pewnym sensie wyczerpał pewien temat, prawda? Co to jest modlitwa tak naprawdę? Czy modlitwa jest rozmową z Bogiem. I myślę, że każdy z nas jako chrześcijanin, podejrzewam, w 95%, jakby ktoś z was na ulicy był zapytany, tak? Sobie weźmy powiedz, co to jest modlitwa, no to byśmy odpowiedzieli, że jest to osobista rozmowa z Bogiem. I na temat samej rozmowy z Bogiem, słuchajcie, Bo pierwsza rzecz. Czy to jest tylko jakaś tam rozmowa? Czy jest to coś nadzwyczajnego, coś wspaniałego? Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, jest to to drugie, tak? Nie wiem, to było takie retoryczne pytanie. Sam fakt nazwy modlitwa, tak? Dlaczego nazywamy to modlitwą? Skoro jest to rozmowa, to dlaczego nazywamy to modlitwą? Tak? Zastanowiliście się kiedyś, tak? Bo modlitwa jest to coś głębszego, tak? To jest coś więcej niż tylko jakaś tam sobie pogaducha z kimś przy stole, przy kawie, przy herbacie, w kawiarni i tak dalej. Jest to coś naprawdę głębszego. I oprócz tej rozmowy właśnie jest tam zwrócenie się do Boga w prośbie, w dziękczynieniu czy w uwielbieniu. Także modlitwa jest to coś, że my zwracamy się do naszego Stwórcy, do tego, który jest ponad wszystkim, z pewnymi prośbami, z pewnymi zapytaniami, z naszymi kłopotami, z błogosławieństwem, z uwielbieniem, ze wszystkim zwracamy się do Niego. I pewną taką bardzo istotną cechą, myślę, każdego rozmówcy, tego jak można, że tak powiem, tą rozmowę przeprowadzać na przeróżne sposoby. Chodzi mi o to, że jest kilka takich cech bardzo istotnych, które każdemu rozmówcy są bardzo potrzebne, żeby rozmowa się kleiła. No nie? I dzisiaj nie będę mówił o tych wszystkich cechach, ale chciałbym zwrócić na pewną bardzo ważną rzecz, która jest zapisana w Słowie Bożym, a mianowicie na temat szczerości. Szczerość w rozmowie. Myślę, że każdy z nas nie lubi rozmawiać za bardzo z osobami, które nie są szczere. Tak? Które może kręcą trochę. Albo jak to ktoś fajnie kiedyś powiedział, naginają prawdę. Szukają, powiem wam to, jak to było z naginaniem prawdy, historyjkę, taką anegdotę z mojego życia. Jak kiedyś kolega właśnie w pracy. Poszedłem do niego, tak już to było z 10 lat temu, jeszcze jak w Irlandii mieszkaliśmy, no i mówię, ale mówię, słuchaj Dave, mówię, ten, ale przecież to będzie kłamstwo. On tak mówił, nie, Piotr, to nie jest kłamstwo, to jest naginanie prawdy. Nie? Ale cały czas prawdy. No. Wiele ludzi właśnie lubi czasami nagiąć, ale tylko prawdę, tak? Rzadko spotyka takiego typowego kłamcę, który by tam wymyślał nie wiadomo co i tak dalej, prawda? Ale myślę, że każdy z nas może gdzieś do swojego życia coś takiego też zaaplikować, znaleźć coś takiego, taką sytuację. I doskonale każdy z nas wie o tym, że kiedy spotykamy właśnie taką osobę i po jakimś czasie znajomości dociera do nas, że ta osoba do końca nie jest tak naprawdę z nami szczera i czasami nawet nie wiemy z jakiego powodu, czasami pewne rzeczy jakoś gdzieś tam lubi przekręcić trochę do góry nogami, trochę inną wersję opowiedzieć czy coś takiego, no to jaki mamy odruch? Mamy odruch taki, że za bardzo nam się z tą osobą już drugi raz spotykać nie chce. Tak? Pierwszy, drugi, trzeci raz próbujemy może jako dobrzy, miłujący chrześcijanie, ale potem po jakimś czasie nam to troszeczkę jest męczące dla nas, tak? I słuchajcie, i z modlitwą uważam, że jest bardzo podobnie. Tylko, że mamy pewien kłopot. Dlatego, że nasz rozmówca jest zawsze szczery. W 100%. Nie ma bardziej szczerej osoby jak Pan Bóg, jak Jezus Chrystus, do którego się zwracamy. Problem zazwyczaj właśnie leży po naszej stronie. I z tą naszą szczerością i na tą szczerością właśnie musimy popracować. I bardzo dużo zastanawiałem się właśnie w ostatnim czasie. Bo wiecie, bo taki mamy slogan w chrześcijaństwie, że mówi, że modlitwa musi wypływać z serca. No nie? Że jak modlitwa wypływa z serca. I tak próbowałem sobie wyobrazić tą modlitwę wypływającą jakoś z tego serca, no nie? Na takiej zasadzie. Nie zrozumcie mnie źle, zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. I postanowiłem jakoś to obrać, tak? Bo dla wielu ludzi może to być taka rzecz, która jest trochę abstrakcyjna, prawda? No bo jak można coś, że wypływa coś z serca, mówimy, tak? Mówimy, że to po prostu jest szczere, tak? Że jest to rzecz, która po prostu gdzieś nas dotyka bardzo mocno, jest w nas, w środku i po prostu w pewnej szczerości to od nas wychodzi, tak? Dlatego tak uważam, ta szczerość właśnie jest bardzo, bardzo istotna. I przechodząc do Słowa Bożego dzisiaj, chciałbym, żebyśmy otwarli taki werset, który może niektórych zaskoczy, może niektórych nie zaskoczy. Dlatego, że na poprzednim kazaniu o modlitwie Tomek poruszył bardzo dużą ilość wersetów na temat samej modlitwy i bardzo fajnie wyjaśnił na temat tego, co znaczy trwać w modlitwie, tak? Że to nie jest tylko jakieś tam odmówienie sobie prostej regułki i tak dalej, tylko to jest usilne trwanie, przebywanie w tej modlitwie, tak? Ja dzisiaj chciałem przeczytać z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału. I co takiego w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale jest zapisane? Tomek, nie podpowie, Tomek się już uśmiecha. Co w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy zapisane? Bardzo mocno wierzę, że ludzie przyszli do Jezusa i w szczerości zapytali Go o to, jak mają się modlić. Tak? Pan Jezus im odpowiedział, jak mają się modlić. Mamy tutaj taki werset, kilka wersetów w zasadzie, które o dziwo gdzieś ku mojemu zaskoczeniu, patrząc przez jakieś tam lata przebywania w kościele wśród chrześcijan i tak dalej, budziły większe lub mniejsze kontrowersje, słuchajcie. Mimo, że jest to, tak można by powiedzieć, sprawa prosta i banalna. Mówimy tutaj o modlitwie pańskiej. Tak? Mówimy tutaj o modlitwie, którą można by powiedzieć w pewien sposób przedstawił nam sam Pan Jezus Chrystus. Tak? Powiedział, wy módlcie się w taki sposób. I zaczął mówić, jak mamy się modlić. I wiecie co? To są bardzo proste słowa Chrystusa, tak, które wypowiedział. A słyszałem wiele różnych, że tak powiem, interpretacji tego. Jedni mówili skrajnie, tego nie można brać dosłownie. Tak? Nie można tego, dlatego że Pan Jezus miał na tutaj jakąś tylko wskazówkę nam chciał udzielić. Tak? Tylko i tak, żeby zainspirować nas do modlitwy, tak? Żeby ta nasza modlitwa mniej więcej w ten sposób wyglądała, ale to jest jakaś taka pewna inspiracja, jakiś taki drogowskaz, także nie bierzmy tego dosłownie, nie powtarzajmy żadnych regułek, tak? Drugie ekstremum, jakie spotkałem, to jest po prostu bezsensowne klepanie regułki, tak? Nauczyłem się na pamięć i czy ja dzisiaj powiedziałem Ojcze Nasz, nie powiedziałem Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, tak? Ja uważam, że wiecie co, z wieloma rzeczami w Słowie Bożym trzeba znaleźć taki, ja bym to nazwał taki złoty środek. Tak? Wiele rzeczy nie jest tak, że można traktować to na lewo albo na prawo, tylko trzeba czasami znaleźć taki w mądrości, z Bożą pomocą, taki środek w tym wszystkim. Tak? Dlatego, że słowa tej modlitwy, jeśli są wypowiadane w szczerości, o której mówiłem, jeżeli są wypowiadane z serca, o którym mówiłem, jeżeli są wypowiadane z miłości dla Boga, to są przepiękne słowa, którymi powinniśmy się modlić. Ale również, czytając je, to jest raptem parę linijek, czasami mi czegoś brakuje, chciałbym coś dopowiedzieć więcej. Tak? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie, przez te najbliższe paręnaście minut, żebyśmy troszeczkę zagłębili się w te słowa tej modlitwy, słuchajcie. Mam przygotowane tutaj dwa tłumaczenia, dlatego że ja przyznam szczerze, ja się nauczyłem w swoim życiu jako dziecko tej wersji, nie wiem jak wy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, tak? Tak, też to znamy wszyscy. Możemy z tego, bo przygotowałem oba, możemy oba sobie tutaj, że tak powiem, mówić. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I przyznam szczerze, że pewnie jako dziecko gdzieś, jak rodzice nauczyli mnie tej modlitwy, wielu rzeczy w tej modlitwie nie rozumiałem. Niektóre słowa sprawiały mi trudność, pamiętam, w wypowiadaniu nawet, tak? Bo za bardzo nie wiedziałem, co to znaczy nie budzi na przykład, no nie? Bo takiej wersji się nauczyłem, no ale się nauczyłem dopiero później, jak byłem większy, dopiero zrozumiałem, co takiego jest. I tą modlitwę umiałem na pamięć bardzo wcześnie jako dziecko. I z czasem, że tak powiem, zaczynało mi dopiero do mnie docierać tak naprawdę, co słowa tej modlitwy tak naprawdę znaczą, co powinny znaczyć i jak powinniśmy je tak naprawdę je interpretować. Dlatego, że tak jak powiedziałem, nie jest grzechem pomodlić się dokładnie tymi słowami tej modlitwy, jak również nie jest grzechem stawić sobie dodatkowy werset rozwijający do każdego z tych wersetów, jak nie jest grzechem inspirować się słowami tej modlitwy, tak? Dlatego, że jest to pewna wskazówka pochodząca bezpośrednio od naszego Zbawiciela, tak? On powiedział, tak się módlcie. Pokażę wam, jak się ma się modlić, tak? I wypowiedział wtedy te słowa. Ja chcę się modlić tak, jak modlił się Jezus Chrystus, kiedy był tutaj na ziemi. Chcę się tak modlić. I pierwsza rzecz, która może być naprawdę rozwalająca dla większości z nas i była przynajmniej dla mnie, dlatego, że jest ona ukryta w pierwszych dwóch słowach tej modlitwy. Ojcze nasz. Nie ojcze mój, ojcze nasz. Słowa tej modlitwy wskazują na to, że jest to modlitwa dla Kościoła, dla nas. Kiedy modlimy się i wzywamy Boga jako naszego Ojca. Bo jesteśmy braćmi i siostrami, czyli to, co mówiliśmy sobie wcześniej, o wspólnocie. Ojcze nasz. Nasz, naprawdę. Nasz Ojcze. Śpiewamy, nasz Ojcze nieskończony. Taka piosenka też jest, tak? Ojcze nasz. I wiecie co, naprawdę jest to, bardzo było to dla mnie, kiedy to do mnie dotarło, tak? Że właśnie Ojcze nasz. I tym bardziej powinniśmy traktować już samą ideę tej modlitwy jako zachętę do wspólnej modlitwy w Kościele. Dlatego, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim. Mamy braci, mamy siostry, mamy wspólnego Ojca, do którego pragniemy się modlić, do którego pragniemy wołać, do którego pragniemy zanosić wszystkie nasze prośby i potrzeby i cokolwiek nam dolega i cieszyć się z Nim i smucić i wszystko. Ojcze nasz. Nasz Ojcze, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, wspólny tutaj Ojcze, który jesteś w niebie. Wskazujemy na bardzo konkretnego Boga. Jest tylko jeden Bóg, który jest w niebie. Tylko On króluje nad nami tutaj wszystkimi. Nie ma żadnych innych bogów. Na samym wstępie tej modlitwy, co robimy? Oddajemy Bogu uwielbienie. Oddajemy Mu cześć. Mówimy, święć się imię Twoje. I słuchajcie, to bardzo fajnie brzmi, święć się imię Twoje. Święć się imię. Co myślimy, kiedy mówimy święć się imię Twoje? Oddajemy Mu cześć. Ja uważam, że jest to nawet coś większego. Święć się imię Twoje, bym nawet powiedział, że to jest... Może w tym innym tłumaczeniu to będzie fajnie. O, tak troszeczkę... Który jest w imię? Niech świętość otacza Twe imię. Tą świętość traktuje jako coś widocznego. Coś, po czym się Boga rozpoznaje. Coś, co emanuje od Niego. Tak? I po co my, chrześcijanie, chcemy, żeby Bóg był widoczny? Bo chcemy, żeby cały świat zobaczył świętego, wspaniałego, wszechmogącego Boga, który jest w niebie i który jest naszym Ojcem. Ta świętość, ona jest najbardziej widoczną rzeczą, jest pod największym atrybutem, jednym z największych, Bóg ma wiele atrybutów, tak? Ale jednym z największych atrybutów Bożych. I ta świętość oznacza właśnie światłość. To oznacza to, że jest blask od naszego Boga, widoczny z każdego końca świata, słuchajcie. A szczególnie tutaj w Starogardzie, kiedy modlimy się, niech się Twoje imię święci. Niech Twoja świętość wstępuje pośród nas. Niech Twoja świętość jest obecna. To dlatego, że chcemy doświadczyć ponadnaturalnej mocy, która jest widoczna na zewnątrz, dla ludzi.
Przepraszam, ja się nie odzywam.
No to tak, to nie zostanie.
Jest niewidoczna, a jest.
Właśnie powiedziałem, że jest widoczna.
Niewidoczna, a jest.
Niech świętość otacza Twe imię. I potem kolejną rzeczą, którą się modlimy, przyjdź królestwo Twoje. W innym tłumaczeniu mamy, niech Twoje królestwo nastanie. Przyjdź królestwo Twoje. Zwracamy się do naszego Ojca z uwielbieniem. Zwracamy się do naszego Ojca o to, żeby objawiła się Jego świętość pośród nas. Modlimy się o to, aby Jego królestwo zawładnęło ziemią, słuchajcie. Aby Jego wola się spełniła. I tutaj mówię, Twoje królestwo nastanie. Uważam, że to może oznaczać dwie rzeczy. to może oznaczać to, że to królestwo tutaj na ziemi, tak? Będziemy oglądali na co dzień, będąc, stąpając jeszcze po tym cielesnym gruncie tutaj, tak? W Starogardzie Gdańskim, będziemy oglądali Boże Królestwo, jak przychodzi, jak się poszerza, jak dusze są zbawiane, tak? Wokół nas. Dlatego, że widzą świętość Bożą, która jest pośród nas, o którą tak się modlimy, o którą tak zabiegamy, szczerze, z naszych serc, jak również chęć ponownego spotkania Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie po swój Kościół. Niech przyjdzie Twoje Królestwo do nas. My się nie boimy tego, my czekamy na to. My pragniemy tego. My pragniemy widzieć Twoje Królestwo. Pragniemy oglądać Twoją chwałę. I kolejny fragment. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I kolejny taki, ponieważ jest to też takie dość proste zdanie ułożone. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bym powiedział w ten sposób, nawet szczerze. Myślę, że na takich polskich już warunkach ekonomicznych jest to taki temat już... no wiecie, takiego skrajnego głodu w Polsce praktycznie nie ma. Tak? Jest ubóstwo, ludzie żyją skromnie. Wiemy doskonale o tym, że są ludzie bardzo potrzebujący, bardziej i mniej. Niemniej jednak dostęp do jedzenia jest. To nie jest tak, że żyjemy na środku pustyni, bez dostępu do wody, bez dostępu do jedzenia, tak? I musimy chodzić 50 km do najbliższego sklepu, żeby może kupić chleb, którego mogło może nie być w tym sklepie, tak? Bo dostawa nie dojechała z drugiego końca kraju. Nie, to jedzenie jest wszędzie dookoła nas, tak? I generalnie problem nawet śmierci głodowej u nas w kraju nie występuje. Tak? A tutaj modlimy się, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tak? No pierwsza myśl jest taka, że chodzi tutaj po prostu o jedzenie, tak? Nakarm nas po prostu. I zgadzam się. Jak najbardziej chodzi tutaj też o pożywienie, że modlimy się do Boga o to, żeby nam pobłogosławił, żeby zatroszczył się o nasze jedzenie, o chleb powszedni, tak to fajnie jest tutaj nazwane. Uważam jeszcze, do tego wszystkiego chciałbym dopowiedzieć, że ten werset chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj tyczy się większej ilości naszych potrzeb. Naszych powszednich potrzeb. Za bardzo skupiliśmy się na słowie chleb, a za mało na powszedni. Ten chleb, jak go przyciąga od razu, bo to jest taki mocny, krótki wyraz chleba naszego, tak, powszedniego. Wierzę tu, że tu Panu Bogu chodzi o naszą powszedność, o naszą codzienność, o to, co nas codziennie spotyka, tak? Kiedy idziemy do pracy, kiedy zmagamy się z czymś w domu. Chodzi tutaj o codzienność i te zmartwienia i troski i te problemy i te rzeczy, które nam są potrzebne do tego, żeby przeżyć kolejny dzień i nawet więcej niż przeżyć. Żeby być świadectwem Bożej miłości i łaski, tak? I mówiąc tutaj słowa modlitwy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, w sercu tak naprawdę mam takie rzeczy jak: Panie Boże, zatrosz się o moją pracę. Panie Boże, błogosław moich kolegów i koleżanki z pracy. Panie Boże, błogosław mnie, kiedy jeżdżę samochodem. Błogosław moje dzieci w szkole. Spraw, żeby były bezpieczne, żeby Twoi aniołowie czuwali nad nimi. Zatroszcz się o nasze zdrowie. Zatroszcz się o wszystko, co potrzebuję, żeby Twoja chwała w moim życiu była objawiona, żeby była widoczna na zewnątrz, żeby ta świętość, o której wcześniej do Ciebie wołałem, o której wcześniej do Ciebie mówiłem, żeby ona naprawdę emanowała wszędzie dookoła mnie. Kiedy modlimy się tą modlitwą, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tu chodzi o to, z czym dzisiaj się tak naprawdę zmagasz. Kiedy przyszedłeś nawet może dzisiaj tutaj, może coś cię przytłacza w sercu, masz jakiś problem, jakiś ciężar, coś nosisz, coś cię boli. Kolejny werset, słuchajcie. No jest już naprawdę jedną chyba trudniejszych teologicznie w ogóle, albo do wykonania może tutaj. I odpuść nam nasze winy. I byśmy chcieli, żeby to już była kropka, nie przecinek. Tak? I odpuść nam nasze winy. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Amen. I odpuść nam nasze winy. I znowu kolejna rzecz, tak samo jak troszeczkę mówię o tym chlebie tutaj, słuchajcie, o tej powszedności tutaj. Ja mocno wierzę, że kiedy Pan Jezus mówił ludziom, jak mają się modlić, tak, to tak naprawdę nie chodziło mu o tę pierwszą część tego wersetu, tylko chodziło mu o tą drugą część. Dlatego, że on doskonale wiedział o tym, że za niedługo, co zrobi? Umrze za nas na krzyżu. Ten dług zostanie spłacony. Nasze grzechy zostaną odpuszczone dla każdego, kto uwierzy. To nie znaczy oczywiście, że nie będziemy grzeszyć, że będziemy totalnie święci, tak? Będą zdarzały nam się upadki, będą zdarzały nam się sytuacje, że zrobimy coś złego. I warto jest i naprawdę zachęcam każdego z was, żeby przyjść z tym do Boga. Boże, źle zrobiłem, pomóż mi wydostać się z tego. Pomóż mi więcej tego nie robić. Daj mi siły wytrwać w czystości. To jest bardzo ważne. To, ja wierzę, że to o to właśnie chodzi w tym. Odpuść nam nasze winy. Że kiedy nawet przydarzy ci się, a wiesz, że my tu w Starogardzie to wszyscy święci jesteśmy, że to się rzadko zdarza, tak? No ale jeśli się zdarzy, tak? W jakimś tam czasie najbliższym komuś coś się przytrafi. To przychodzimy do Boga, wybacz. Ale jest druga część tego wersetu. Jest druga i to bardzo mocna i to chyba jedna z najtrudniejszych słów tej modlitwy. Może czasami się zastanawiam dla tych, którzy nie lubią się tą modlitwą na przykład modlić, tak? Może to jest ten powód, dla którego za każdym razem, kiedy wypowiadasz te słowa, kuje cię, tak? Bo pisze, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wchodzimy na bardzo głęboki temat przebaczenia. Przebaczenia naszym wrogom. A powiedziałbym nad więcej, miłowania naszych wrogów. Tym, którzy nam źle życzą. Tym, którzy chcą źle dla nas. Tym, którzy nas skrzywdzili. Tym, którzy nas zdradzili. Tym, którzy nas okłamali. Mamy im wybaczyć. Mamy im wybaczyć. I powiem tutaj takie pewne słowa, które też kiedyś do mnie dotarły w modlitwie, bo też, żeby mieć dobre jakieś tam wyobrażenie, tak, na temat tego, czym takie prawdziwe przebaczenie jest, słuchajcie. Bo usłyszałem kiedyś takie zdanie, że przebaczyć to znaczy zapomnieć, tak? Nie. Często jest tak, że pewnych rzeczy nie da się zapomnieć. Jeżeli przychodzisz tutaj dzisiaj na to miejsce i masz jakąś rzecz taką, którą pamiętasz, że się wydarzyło, że cię zraniła, tak, że coś cię dotknęło i tak dalej, to nie jest nic złego. Tak? Jak się skaleczymy, tak jesteśmy skonstruowani, słuchajcie. Tak Pan Bóg nas stworzył. Jak się skaleczymy, jak mamy ranę, coś, nie wiem, przetnie nam kawałek ręki, tak, i potem się to wszystko będzie goiło, to nawet jak się w najlepszym wypadku zagoi, to co pozostaje? Pozostaje blizna. Pozostaje ślad po tym. To już nas nie boli. Możemy ruszać ręką, możemy podnosić znowu ciężary, możemy robić co chcemy, ale ślad pozostaje. I kiedy będziemy budzili się następnego dnia rano, podciągniemy rękaw i co widzimy? Oprócz zegarka widzimy bliznę. Widzimy, że 10 lat temu podczas pracy skaleczyłem się, nie wiem, tą szlifierką kątową na przykład, tak? Pamiętamy model tej szlifierki kątowej, jej kolor, jak bardzo tempa była. Wszystko o niej wiemy, słuchajcie. Wszystko nagle nam się przypomina. Kto stał koło nas i tak dalej, mimo że płynęło pełno czasu. I słuchajcie, z takimi emocjonalnymi zranieniami, tak? Z takimi sytuacjami, które sprawiają nam przyszłość, jest dokładnie analogicznie do tego. Są pewne rzeczy, których nie zapomnimy. Ale będziemy w stanie, dzięki Bożej łasce, dzięki przebaczeniu, będziemy w stanie żyć tak, jakby one się nie wydarzyły. Bez konsekwencji. Nadal będziemy mogli chwycić rzeczy, Nadal będziemy mogli podnosić. Nie będzie nam to sprawiało żadnego bólu. Będziemy funkcjonowali tak, jakby to się nigdy nie wydarzyło. Dlatego, że przebaczyliśmy. Przebaczyliśmy tym, którzy wobec nas zawinili. Jest to bardzo ciężkie wezwanie, można by powiedzieć. Bardzo takie wymagające, bym powiedział, bo tak jak mówię, no można by powiedzieć tutaj tego z tym chlebem powszednim, prawda? Każdy ma gdzieś z nas jakieś inaczej poustawiane priorytety w życiu. Jeden potrzebuje mniej, drugi trochę więcej, prawda? I tak dalej. To potrafimy sobie poradzić, nawet jak będziemy mieli mniej, tak? Przy wywyższaniu w pierwszej części tej modlitwy, kiedy mówimy, Boże, niech się święci Twoje imię, niech wszystko tutaj tak fajnie, pięknie, Twój Kościół się rozwija, niech Twoje Królestwo tutaj przychodzi pośród nas, niech uwielbienie na każdym rogu ulicy tutaj jest po prostu słyszalne, prawda, i tak dalej. A to jest taka rzecz, którą, tak jak i my, przebaczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Myślę, że to jest naprawdę bardzo istotna rzecz, o której musimy pamiętać. Szczególnie, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy chcemy nawiązać może na nowo, kiedy chcemy pogłębiać relacje z Nim, słuchajcie. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać o tym, żeby przebaczać innym dookoła, tym, którzy zawinili, tym, którzy zrobili nam coś. Wiecie, co jest najgorsze albo najciekawsze, tak to powiem? Jeśli nawet teraz już wszystkim przebaczyłeś, to i tak będą takie sytuacje, że będziesz musiał zrobić to jeszcze raz. To jest rzecz, której musimy się po prostu, słuchajcie, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, musimy się nauczyć. Nauczyć przebaczać. Musimy wychodzić z przebaczeniem do ludzi. Zanim to nieprzebaczenie będzie powodowało pewne konsekwencje w naszym życiu. Zgorzknienie, jakiś smutek, przygnębienie, depresję, brak chęci do życia. Aż w końcu przyjdzie zapytanie, Boże, gdzie Ty jesteś? A gdzie Ty byłeś wtedy? A jesteś naprawdę? Dlatego przebaczajmy, słuchajcie, tak jak Pan Bóg nam przebaczył, tak my przebaczajmy innym. I słuchajcie, i teraz tak. Na temat tego wersetu, to już słyszałem, już tyle rzeczy, słuchajcie, że mi się to już w głowie nie mieści, tak? Także nie będę, że tak powiem, wchodził tutaj w każdą interpretację tego. Powiem wam to, co ja w bardzo taki może prosty sposób, co ja rozumiem w słowach tej modlitwy, tak? Bo w tej wersji właśnie, której ja się nauczyłem jako dziecko, zawsze mówiłem, i nie pójdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I słyszałem teksty w stylu, no, ale czy Pan Bóg może wodzić nas na pokuszenie? To tak trochę jest chyba źle przetłumaczone. Nie będę wykładu z greki robił, dlatego że nie jestem biegły w grece. W każdym razie zachęcam was, bo dlatego, że interlinearne tłumaczenia są dostępne dla każdego z nas w internecie. Mogę podać nawet stronę, jak ktoś jeszcze trochę angielski zna do tego wszystkiego, to tym bardziej zachęcam. Jest jedno świetne narzędzie, cała greka, wszystko i tak dalej z interlinearką. No coś pięknego, tak? Ale wierzcie mi, że to jest najdokładniejsze tłumaczenie tego wersetu, jakie może być z greki. Tak? To możecie mi zaufać. Mówią, że Pan Bóg nie może nas wodzić na pokuszenie. No to tak, jak cofniemy sobie, i bodajże chyba w zeszłym tygodniu był werset taki czytany tutaj. Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Czytamy o Jezusie Chrystusie. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie. Na innym tłumaczeniu mówi, aby diabeł go kusił. Mało tego, to, że zaprowadził, jeżeli tam sobie weźmiecie znowu grekę, to można powiedzieć, że porwał Jezusa. To jest mocniejsze słowo, że go zaciągnął na pustynię, aby diabeł go kusił, no nie? Takie sytuacje mogą się zdarzyć. Ja nie mówię to, że Pan Bóg będzie syłał na ciebie złe rzeczy, tak? Żeby ci się coś przypadkiem przydarzyło, tak? Żebyś potem mógł przypadkiem przyjść do Niego na kolanach, Boże, wybacz mi, zgrzeszyłem. Nie. To nie o to chodzi. Tylko jest taka bardzo ważna rzecz. Pan Bóg oczekuje od nas pewnej dojrzałości. Że będziemy umieli podejmować pewne decyzje według własnej mądrości, którą On nam dał, tak? Będziemy uczyli się kroczyć Jego ścieżkami. Jako dojrzałe dzieci Boże, jako dojrzali słudzy Jego, tak? I będziemy w sytuacjach, życiu, kiedy będziemy musieli podjąć pewną decyzję. I to, że na daną chwilę nie będziesz czuł tych motylków w żołądku, bo wynikających z obecności Ducha Świętego, nie będziesz miał wokół siebie zespołu muzycznego, z którym tak fajnie jest uwielbiać i wywyższać Boga, być może będziesz sam, być może ta sytuacja będzie naprawdę bardzo ciężka, może bardzo bolesna. W takich sytuacjach możesz się znaleźć. I będziesz musiał podjąć właściwą dla twojego życia, dla twojej wieczności decyzję. Mówię o takich próbach. Nie mówię, że Pan Bóg coś będzie ci tutaj podsyłał, jakieś pokusy i tak dalej. Żyjemy w świecie, który jest opanowany przez kogo? Przez diabła. Żyjemy w świecie, na którym zło czai się z każdej strony, słuchajcie. W tych czasach, gdzie te media wszystkie i tak dalej tak głośno trąbią o tych wszystkich tragediach, przykrych sprawach, słuchajcie, łzy wyciska. Nic, jakby słuchać wiadomości tak ze 3 razy dziennie, to nic tylko płakać. Nic tylko płakać. Ja zastanawiam, co na tych programach informacyjnych, takie co 24 godziny na dobę podają mi jakieś informacje, no nie? Przecież to normalnie depresji można dostać, jak się tego słucha. Cały czas źle, tu wybuch, tu morderstwo, tu jeszcze gorsze morderstwo. Tam jest wojna, tam też jest wojna, tam prześladują, tam zabijają, tam krzywdzą. Tam się kłócą, tam się nie potrafią dogadać. Inteligentni ludzie w rządzie. Same złe wiadomości, słuchajcie, można tak powiedzieć, tak? I żyjemy w takim świecie. I ten świat jutro się nie zmieni na lepszy. Niestety, taka prawda jest. Nie? Może twój świat się zmienić, ale ten dookoła niestety. I będziemy się w trudnych sytuacjach znajdowali. Będziemy mieli sytuacje, w których będzie nam naprawdę ciężko. I wiecie co, coś wam jeszcze jedną rzecz dzisiaj powiem. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Powiem taką. Kiedyś, i nawet sam tak mówiłem często, i nie mówię, że to do końca jest złe, niemniej jednak ma trochę drugie dno, że Pan Bóg, jak przychodzi przez próbę, to nie da ci niczego takiego, czego nie mógłbyś udźwignąć, tak? Takiego ciężaru. Słyszeliście taki mniej więcej taki zwrot? A ja uważam, że prawdziwa próba, którą przechodzimy z Jezusem Chrystusem, właśnie polega na tym, że przytłacza nas rzecz, którą sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Że to jest właśnie moment w naszym życiu, kiedy docieramy, że ten kamień jest za ciężki. Że ja go nie dźwignę własnymi siłami. To jest za dużo. I wołamy, Boże, przyjdź teraz, w tym momencie mi pomóż to dźwigać. I wtedy właśnie objawia się chwała Boża. To jest moment, kiedy w życiu dochodzi do ciebie, dociera, że twoje własne siły, to co ty potrafisz, twoje umiejętności, już są wyczerpane. Już nie masz pomysłów więcej, jak to zrobić. Już nie masz więcej energii, żeby przejść dalej, pójść dalej, podnieść więcej. Już tego nie potrafisz. Mówisz tylko, Boże, zostałeś tylko Ty. I uważam, że takie sytuacje właśnie dla takich chwil będą Tobie i mnie się przydarzały. Dlatego, że radość przy tym wszystkim, słuchajcie. Bo mówię tu o rzeczach ciężkich, ale my chrześcijanie przed chwilą się modliliśmy. Święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Mówiliśmy do Niego, Ojcze nasz. Jaka w tym jest radość. Jaki w tym jest spokój, słuchajcie. Nawet w tych trudnych chwilach. Dlatego się pomodlę się. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Czy pomodlę się, przepraszam? Czy pomodlę się, bądź przy nas także chwili próby, aby zachować nas od złego. Bardzo fajne też to jest, tak? Módlcie się też w ten sposób. Uważam, że kontakt jest ten sam tak naprawdę, słuchajcie. Dlatego nie ma nic z tym tak naprawdę, uważam, złego. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, słuchajcie. I wiecie co? I Pan będzie z wami w chwili próby. On będzie z wami podczas tych trudności. On będzie z wami, kiedy będzie wam ciężko. On będzie przy was. Ja wam to gwarantuję. Tylko wy przylgnijcie do Niego. Tylko wy w Niego uwierzcie. Oddajcie Mu w 100% swoje życie. Powiedzcie Mu, jestem cały Twój. Bo to jest tak naprawdę słowa tej modlitwy. Boże, jestem cały Twój. Całe moje życie, całe moje emocjonalne życie, całe moje nastawienie, wszystko to, co mnie otacza, pożywienie, pokarm, cała moja powszedność i codzienność należy do Ciebie, do świętego, jedynego Boga, który jest moim Ojcem, który jest naszym Ojcem. I zakończenie. Ponieważ Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I słuchajcie, z tą myślą nad wypowiadając te słowa o jakichś trudnościach, o pokuszeniach, prawda, i tak dalej. Jak wiesz o tym, że zaraz powiesz, bo Twoje jest królestwo. Bo Twoja jest moc. I Twoja jest chwała. Nie moja. Nie Twoja. Nie Twoja. Boża jest chwała. Boża jest moc. I Boże jest królestwo. I do takiego Boga wołamy, słuchajcie. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I zanim się pomodlimy jeszcze na koniec taką jedną myśl, dlatego, że kończymy pewien cykl dzisiaj, tak? Kończymy dzisiaj pewien cykl, który miał za zadanie poniekąd przygotować nas duchowo na to, co ma nastać, co chcemy, czego oczekujemy, czego pragniemy. A pragniemy silnego kościoła, tak? W Starogardzie. Pragniemy, aby nasza społeczność naprawdę się rozwijała tutaj. Aby to Królestwo Boże, tak? Było widoczne w naszym mieście. I do tego, żeby to osiągnąć, właśnie potrzebne nam są pewne jakieś takie podstawy, potrzebne nam są właśnie jakieś takie filary. Poniekąd bym powiedział tak po wojskowemu, potrzebujemy być uzbrojeni na coś, tak? Potrzebujemy być przygotowani, mieć pewien ekwipunek ze sobą, tak? Jak żołnierz wyrusza tak na wojnę, tak, to musi mieć ze sobą pewne przybory, pewne urządzenia, czy karabin, czy plecak z pożywieniem, z przebraniem, ze wszystkim, prawda, i tak dalej, z namiotem. Nie wiem, co tam w tych plecakach jest, no nie? W każdym razie mówią, że to ileś tam, czasami nawet 20 kilo, czy tam ileś, to jest z samego ekwipunku taki żołnierz dobry nosi, no nie? To potrafi kilometry z tym iść, tak? I wierzę w to, że właśnie pewne tego typu duchowe rzeczy, tak, o których czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 42 wersecie, jaką jest nauka apostolska, jaką jest wspólnota, jaką jest łamanie chleba i modlitwa, to są właśnie te ważne rzeczy, które musimy jakby jako Kościół przybrać na siebie, kiedy ruszamy dalej. I nie wiem, czy też kolejną rzecz wam dzisiaj powiem. Znamy też taki werset, że jeśli Chrystus buduje swój Kościół, to bramy piekielne go nie przemogą. Tak? Jakie było moje pierwsze wyobrażenie na temat tego wersetu? Że my gdzieś tam jako Kościół, gdzieś sobie stoimy, gdzieś sobie zastamy, nagle koło nas wyrasta potężna piekielna brama, która zaczyna się przechylać w naszym kierunku i zaraz nas przygniecie. Tak? I Pan Jezus gdzieś będzie stał i przytrzymywał, żeby te bramy piekielne nas nie przemogły. Jeśli wojsko zbliżało się do jakiejś bramy, to co to oznaczało? Że to ci, którzy stali pod bramą, byli w natarciu. Tak? To nie jest tak, że te bramy jakieś wyrosną, to jest jakaś magiczna broń diabelska, która ma nas przygnieść, tak? Będziemy rozwaleni bramami, tak? Ten werset oznacza to, że my jako Kościół, my jako bracia i siostry, uzbrojeni w tą duchową zbroję, o której pisze Słowo Boże, tak? Uzbrojeni właśnie we wspólnotę, uzbrojeni w modlitwę, uzbrojeni w łamanie chleba, w naukę apostolską. Dochodzimy do miejsc, które są diabelskimi twierdzami tutaj w tym mieście. I nawet jak dojdziemy do tej bramy, to ta brama nas to nie zatrzyma. My przez nią przejdziemy, my wyrwiemy kogo się da stamtąd i wyjdziemy. To znaczy, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Zmiana perspektywy myślenia. To my atakujemy, a nie oni nas. To my jesteśmy w natarciu, a nie oni. Mamy misję do wykonania. Mamy cel do zdobycia. Mamy tak wiele do wykonania, słuchajcie. Jak będziemy szli i kroczyli, to żadna brama, żaden murek, żaden mur, żadna twierdza warowna, diabelska i tak dalej, nie będzie w stanie nas przemóc. Dlatego, że mamy Boga, naszego Ojca, który jest w niebie, którego imię się święci, którego królestwo przychodzi, jego wola jest tutaj na ziemi, słuchajcie. Który nas zaopatruje we wszystko, czego potrzebujemy. Odpuścił i odpuszcza nam nasze winy, dlatego, że my odpuszczamy też innym, którzy są dookoła nas. I prowadzi nas w różne miejsca, których nie rozumiemy, być może pod jakąś diabelską bramę nas zaprowadzi, tak? Ale jest z nami cały czas, zachowa nas od złego, my tą diabelską bramę rozwalimy, słuchajcie. Bo Jego jest królestwo, Jego jest moc, Jego jest chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Staniemy pomodlić się? Kochany Ojcze, Ty jesteś cudownym, wielkim, wspaniałym, potężnym Bogiem i nie ma takich jak Ty. Ty jesteś naszym Ojcem. Ty jesteś naszym Ojcem, Panie. Chwała niech Ci będzie, Panie, że powołałeś nas do życia. Że dałeś nam, Boże mój, nadzieję, że dałeś nam miłość, że okazałeś nam łaskę, Panie. Ja Tobie dziękuję za to, że w Tobie jest nasze odkupienie, w Tobie jest nasze wybawienie, Panie. Dlatego modlę się tutaj, Panie, jeżeli są na tym miejscu jakieś serca, jakieś osoby, które teraz zmagają się z czymkolwiek, noszą jakiś ciężar, Panie, aby Twój Duch Święty teraz wstąpił, aby Twoja świętość się objawiła, abyś zatroszczył się o wszystko, Boże. Zarał wszelki ból, wszelki strach, wszelki smutek, wszelkie przygnębienie, wszelką depresję, każde niespełnienie, nieprzebaczenie, Boże. Niech odejdzie z tego miejsca raz na zawsze. Bo Twoje jest królestwo, ale Twoje też jest moc, Boże. Ty masz moc to uczynić. Ty masz moc uczynić cuda. I czynisz je pośród nas, Panie. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za Twoją chwałę, która ma się objawić. Dziękujemy Ci za to. To mi przyszło takie słowo, słuchajcie. Kiedy myślałam o tym wersecie, właśnie tam, o tej modlitwie, wiecie, to jest niesamowite. Kiedy święci imię Twoje. Święci imię Twoje, słuchajcie. W Biblii czytamy wiele imion Boga, tak? Jest ich tam wiele zawartych. Ale jedno jest takie niesamowite, które teraz bardzo mnie dotyka. Kiedy Mojżesz przyszedł po ten płonący krzak, tak? Bóg mu powiedział, że ja jestem. Jestem, który jestem. I to jest jedno z najpiękniejszych imion Bożych. Bo to oznacza, że Bóg jest. On jest teraz, tutaj, przy Tobie. I chcemy, aby to imię się święciło. Boga, który jest przy Tobie, w każdej sytuacji, z każdym problemem. Chwała niech Ci będzie, Ojcze. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy nasz Królu. Dawaj nam wytrwałość, Boże, w modlitwach. Wytrwałość, abyśmy mogli trwać jako Twoi słudzy, jako Twoi wojownicy. Walczyć za pomocą modlitwy, Boże. Dawaj nam siły, wytrwałość, dyscyplinę, Boże mój. Chwała Tobie niech będzie, Ojcze kochany.